o teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A przed mikrofonem Justyna Nowicka. Witam Państwa. Dobry wieczór. Dzisiaj rozmawiać będziemy o laureatkach i laureatach Nagrody Teatralnej imienia Stanisława Wyspiańskiego. Przypominam, od 13 lat ta nagroda to forma wyróżnienia najbardziej wartościowych i najciekawszych osiągnięć na krakowskich scenach teatralnych, instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych. Tę nagrodę przyznaje prezydent Krakowa na wniosek kapituły. No i mamy już tegorocznych laureatów, laureatki laureatów Nagrody Teatralnej imienia Wyspiańskiego. Nagroda główna to spektakl w bardzo wielu miejscach już nagrodzony, prawdziwy hit ostatniego sezonu. Mateusz Pakuła, jego głośna książka, a potem bardzo głośne przedstawienie Teatru Łaźnia Nowa, Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. O tym spektaklu w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura rozmawialiśmy nieraz i pewnie nieraz do tematu tego przedstawienia jeszcze wrócimy. Nagrodziliśmy ten spektakl w Łaźni Nowej marką Radia Kraków, a Mateusz Pakuła już wkrótce u nas w radiowym teatrze będzie realizował słuchowisko poświęcone biografii Karola Szymanowskiego. Do tego tematu niebawem wrócimy. Dzisiaj koncentrujemy się na laureatach i laureatkach Nagrody Teatralnej imienia Stanisława Wyspiańskiego. Nagroda główna, przypominam, Mateusz Pakuła i jego głośne przedstawienie. Nagroda dla teatru nieinstytucjonalnego to nagroda dla przedstawienia zatytułowanego Szekspirie w reżyserii Eryka Makochona. Ten spektakl przygotowany został przez Krakowski Teatr Tańca, a premiera odbyła się w ubiegłym roku na gościnnej scenie Teatru Groteska. I właśnie o tym spektaklu chcemy dzisiaj z Państwem porozmawiać. To niezwykłe choreograficzne przedstawienie, które nawiązuje do wielkiej klasyki teatralnej. No i rozmawiamy teraz ze współtwórcami tego spektaklu, Eryk Makochon, Paweł Łyskawa i dramaturżka tego przedstawienia Daria Kubisiak. Fragment naszej rozmowy, którą zarejestrowaliśmy tuż przed grudniową premierą.
Ten obszar tekstowy jest dla nas punktem wyjścia, ale już nie punktem dojścia. To znaczy inspirujemy się postaciami tymi właściwie ikonicznymi, Julią, Lady Macbeth, Ofelią, ale właściwie bierzemy na warsztat głównie ich szaleństwo. Staramy się mu przyjrzeć, trochę go zdekonstruować i skonstruować inaczej, a tym medium, przez które to szaleństwo przypuszczamy, jest oczywiście ciało. To znaczy w spektaklu nie pojawia się tekst, ciało wypełnia cały obszar wrażeniowy. I to jest jeden punkt startu, który był jednym z głównych tych momentów startowych. Drugim jest forma, jest architektura. Architektura w rozumieniu dosłownym, ale też w rozumieniu architektury ciała, architektury emocji, architektury relacji. Poszukiwaliśmy także takich inspiracji związanych z wyobrażeniami rzeczywistej architektury, w której Szekspir osadzał swoje postacie. Tu koncepcja Darii mocno wpłynęła na to, co robimy, właściwie na ten etap poszukiwań. No, jak można rozumieć postacie szekspirowskie przez architekturę, w której były osadzone, w jaki sposób stymulowały i budowały te postacie, w jaki sposób mogły definiować ich sposób poruszania się czy odczucia.
Przestrzeń ma kolosalne znaczenie. No.
Tak, tak.
Pamiętam, nawet Jerzy Jarocki o tym mówił 40 lat temu, już od tego nie pamiętam, ale czytałam, więc to jest bardzo ważny komponent teatru, często po prostu niedoceniany. No.
Ale też mi się wydaje, że myślenie o tych bohaterkach w architekturze też trochę jakby inaczej nam je lokuje. To znaczy gdzieś Julia, Lady Macbeth i może Lady Macbeth mniej, ale Ofelia na pewno są trochę takimi wyobrażeniowymi konstruktami. Ale jeżeli sobie zadamy pytanie, gdzie były ich pokoje, jakie to były mury, w których były, czy na jakim balkonie siedziała jakby Julia, to one zaczynają trochę przypominać żywe istoty, a nie tylko jakiś rodzaj takiego właśnie infantylnego trochę wyobrażenia.
Ale też bardzo ciekawe to, co opowiadacie, zupełnie nieoczekiwany kierunek i takie referencje niekoniecznie może związane z właśnie interpretacją taką podstawową Szekspira. A w ogóle to może jeszcze bym się cofnęła, bo często... Już teraz może się nie zastanawiamy, ale może jeszcze ktoś się zastanawia właściwie, kim jest dramaturg, kim jest dramaturżka w przedstawieniu teatru tańca, prawda? Jeśli powiedziałeś, nazwałeś rzecz po imieniu, nie ma słów w tym spektaklu, prawda?
No to jest idealna sytuacja dla dramaturżki, w tym sensie, że my bardzo często w Polsce łączymy słowo dramatopisarka ze słowem dramaturżka. Jako znak równości jakby stawiamy te dwie funkcje, a prawda jest taka, że ten, jakby to powiedzieć, kim jest dramaturg, powracający chyba od Jana Kota pytanie, kim on jest i co on robi jakby w spektaklu, trwa ciągle jakby w polskim teatrze, ale jest to taka dyscyplina, która w ogóle niekoniecznie jest związana ze słowami i też funkcjonuje w repertuarowym teatrze jako oddzielny byt, niepowiązany ze scenariuszem. Tutaj myślę, wydaje, że ta dramaturżka działa trochę inaczej i ona zawsze jest indywidualna w kontekście w ogóle jakby współpracy, czy połączenia się i nazwania sobie pewnych potrzeb, czy oczekiwań.
Czy w tym wypadku zajmowałaś się architekturą, tak? Przepraszam, to miał być dowcip, bo, ale między innymi, rozumiem, jest godną odpowiedzią. Tak.
Nie chcę swojej pracy trochę osłabiać, ale miałam też takie wrażenie, że nasze początki spotkań i rozmów to były przyjemne rozmowy, w których w ogóle byliśmy też zainteresowani tym, w jaki sposób myślimy o teatrze, jak go konstruujemy i też w jaki sposób możemy się wspólnie jakby spotkać, czy jakoś w trakcie naszej jakby rozmowy wymyślić coś, co może później pomóc jakby spektaklowi. Więc jakby to były rzeczywiście rozmowy przy kawie i de facto do tego doprowadziliśmy trochę nasze bohaterki, to znaczy zastanowiliśmy się, co mogłoby wynikać z tego, że Julia spotyka się z Lady Macbeth i z Ofelią. I gdzieś te bohaterki, które jednak funkcjonują osobno w osobnych tekstach, wyobrażaliśmy sobie, co to oznacza, że jedna pomaga drugiej i że gdzieś w tym takim geście, może nie tyle jakby siostrzeństwa, bo one, jakby to powiedzieć, lubią też być
lubią dominować.
Drastyczne.
Tak.
Lubią dominować, lubią władzę, ale co to oznacza, to ich spotkanie na scenie?
Tak, to jest... Dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie procesowe, w jaki sposób pracowaliśmy, bo to nie była jakaś praca od określonego etapu, tylko jakby od pierwszej myśli o spektaklu i pierwszego naszego spotkania, zanim weszliśmy w ogóle na scenę, zanim podjęliśmy kluczowe decyzje, to były te nasze spotkania przy kawie, z których wyniknęło bardzo dużo. Ja zadeklarowałem, że jest przestrzeń moja startowa, która jest bardzo istotna, z której nie chcę zrezygnować i to jest wyjście od formy, to jest inspiracja architekturą ciała, ale pomysł o architekturze w kontekście postaci wniosła Daria, więc to było niesamowite, jak moje inspiracje związane trochę z moim drugim zawodem. Ja chciałem zrealizować spektakl rzeczywiście architektoniczny, który gdzieś zawsze pozostawał w obszarze moich zainteresowań. Zawsze też mi ta architektoniczność koncepcji była przypisywana, czy tego chciałem, czy nie. Więc postawiłem sobie za cel tym razem zrobić to świadomie. I to zarezonowało wspaniale z koncepcjami, czy pomysłami, które wnosiła Daria. I rzeczywiście ten proces krok po kroku wpływał na te decyzje, które podejmowaliśmy już wchodząc do studia.
Ja jeszcze może dopowiem, bo Daria przygotowała bardzo obszerny też materiał, taki kontekstualny, który służył...
Żeby nie było, że tylko piliście kawę.
Ale właśnie, bo rozmawiamy tutaj o tym, że osadzamy się czy punktem wyjścia z literatura, ale że też nie używamy słów, że to w takiej warstwie werbalnej się nie pojawia. Natomiast rzeczywiście na tym etapie procesowym tego materiału też literackiego było bardzo dużo. Myślę, że on też był bardzo istotny nie tylko dla Eryka, ale też dla samych performerek, które na podstawie tak szczegółowego materiału mogły rozpocząć własną pracę i przygotować też swoje kreacje. To był materiał, który był wyciągnięty z dzieł Szekspira i według jakiegoś określonego klucza przygotowany, więc to osadzenie literackie także jakby w procesie pracy miało miejsce. Oczywiście potem różne rzeczy się z tym działy i dzieją się nadal, natomiast rzeczywiście był jakimś punktem odniesienia.
To właśnie ten szeroki kontekst, z którego wystartowaliśmy, pozwolił nam podjąć w pełni świadomą decyzję, że tego tekstu później nie potrzebujemy, ale to tak się odbyło. To znaczy najpierw przez te inspiracje wyciągnięte z tekstu.
Nie, no nie wyobrażam sobie inaczej, bo to było zupełnie niepoważne. Znaczy, mogłoby jakoś zadziałać, ale wydaje mi się, że jeśli ten tekst gdzieś był na początku, to dopiero zadziałało.
Ujawnię tylko ten klucz jakby wyboru tych inspiracji, bo myślę, że on też trochę ciekawie może podpowiedzieć, może nie tyle jak czytać ten spektakl, ale też z czego te inspiracje wynikały w pracy performerek już na scenie, że to było rzeczywiście, skoro tematem i tym głównym jakby zainteresowaniem też Eryka był obłęd, no to po prostu nasze bohaterki dostały kartotekę pacjentek, w których jakby ten obłęd został jakoś zdiagnozowany, opisany, ale to, co moim zdaniem było największą jakąś taką siłą, czy też może trochę ciekawostką, ale też jakoś zapisaną bardzo mocno w historii wystawienniczej Szekspira, to znaczy, że sam tekst bohaterek w tekście Szekspira jest niewielki, to znaczy, że to jest procentowo jakoś bardzo mała ilość słów, które wypowiadają w kontekście, nie wiem, Hamleta, czy w kontekście Macbetha.
Hamlet wciąż gada, to wiem.
Ofelia niewiele.
Takie patriarchalne rozdanie. No. Umiera, ale rządzi.
Dokładnie tak. Ale że siłą w historii tych postaci były aktorki, które odgrywały te postaci. I cała emancypacja szła po stronie tego, w jakiej formie one to zaprezentowały. I jak te ciche, no przy okazji Julii i Ofelii, bohaterki, w ekspresji aktorskiej zostały ujawnione i właśnie wyemancypowane na scenie, ale też zapamiętane i funkcjonujące w ogóle później w takim, bym powiedziała, popkulturowym nawet rozumieniu.
To bardzo, bardzo ciekawy też wątek. No i jak powiedziałaś, dla twórcy spektaklu, dla Eryka, obłęd był jakimś takim tym punktem odniesienia, ale też myślę, i tu mnie poprawiajcie, że jeśli mówimy o jakiejś emancypacji, mówiłaś o osobach aktorek, o ich ekspresji, to również obłęd w tych dawnych wiekach często dla kobiety był jedyną formą emancypacji, prawda? Pokazania, że można coś chcieć inaczej.
Co tu dodać? Tak no, było.
No, jest to dosyć przerażające, ale no można było jeszcze iść do klasztoru, prawda? Mm. Ale akurat Ofelia się nie zdecydowała.
No. No tak, wydaje mi się, że, znaczy oczywiście Lady Macbeth trochę, jakby to powiedzieć, jest umieszczona gdzieś inaczej jakby w hierarchii i ona gdzieś trochę bardziej jakby sięgnęła po tą władzę. Oczywiście też na plecach swojego męża, ale mam też takie jakby poczucie, że te bohaterki, no bardziej niż my, były unurzone w takiej totalnie patriarchalnej jakby przestrzeni i rzeczywiście bardzo często tak się opowiada o Ofelii, że to jest dla niej jedyna przestrzeń bycia wolną i jedyna przestrzeń bycia sobą w jakiejś takiej pełni, z tym takim wyzwolonym ciałem i jakimś takim ciałem, które może przeżywać, a nie być ciągle gdzieś tam jakby zaszufladkowanym, czy w ogóle jakby umniejszanym, nie? Więc to rzeczywiście i to miałam jakby wrażenie, że też przyświeca Szekspirią, a zwłaszcza kondycją performerek na scenie.
A propos performerek, bardzo ważne w tej naszej pracy jest to, że performerki nie otrzymały od nas ruchu, tylko wypracowywały same te struktury. To znaczy mają bardzo mocno wpływ na to, co robią na scenie, w jaki sposób do tego doszliśmy wspólnie. I właściwie traktujemy się wszyscy jak taki kolektyw twórczy, równouprawniony. Muszę tu jeszcze wspomnieć o Grzegorzu Marcie, który będzie tworzył wizualizację do projektu, i Piotrze Peszacie, który skomponował autorską muzykę, która wspiera nas bardzo w idei obłędu. Także ten twórczy kolektyw jakby bardzo świadomie pracował na tą koncepcję, którą stworzyliśmy na początku. Wszyscy wspólnie ją budowaliśmy.
No, szaleństwo to jest no, taka atrakcyjna forma ruchowa. Z drugiej strony myślę, że też to jest trudne, bo tak jak w teatrze, nie wiem, zagranie pijaka zwykle jest takim bardzo ryzykownym zadaniem, no bo to jest stosunkowo proste i właściwie to każdy potrafi sparodiować, tak nam się wydaje. Natomiast ruch, że ruch właśnie mówiący o szaleństwie musi być wyzwaniem, żeby to, krótko mówiąc, nie było jakimś, nie było banalne.
Ruch zawsze jest wyzwaniem, jeśli reprezentuje jakąś ideę, a jednocześnie ma popaść w jakąś skrajność czy banalność. Ja myślę, że akurat pod tym względem jest nam łatwiej. To znaczy przepuszczanie pewnych rzeczy przez ciało zawsze w pewien sposób powoduje, że to, co robimy, jest szczere. Ja tak wierzę. Może brzmi to jakoś naiwnie i górnolotnie, ale to ciało to jest taki filtr, który nas zabezpiecza. To znaczy wydaje mi się, że ciało nie potrafi kłamać, nie potrafi przyjąć puls w takim sensie masek, że ono obnaża pewne rzeczy. I tak też pracujemy. Szukamy w tym, co robimy, siły poprzez szczerość obecności, poprzez energię obecności i w tej sile szukamy idei szaleństwa i jeszcze w paru innych zabiegach, o których również nie mogę mówić.
Oczywiście.
To ja tylko zdradzę to ze swojej perspektywy, bo też czasami się pojawiam na próbach nie tylko na przebieg jakby całości, ale wchodzę w taki rodzaj, przyglądając się, jak te próby są prowadzone i mam wrażenie, że to, czego tam jakby nie ma, a co trochę jest przypisane takim reżyserom repertuarowego teatru, czyli to takie czarowanie tego jakby obłędu poprzez psychologiczne wyobrażanie sobie tego, gdzie ja jestem i kim jestem.
To nastrajanie wyspiańskie i
to wchodzenie
prawda?
Takie na 100%, wrzynanie się jakby w rolę. I teraz i zawsze się mówi, że przecież tego bez tego psychologicznego podłoża nie da się osiągnąć tego efektu szaleństwa. No to mogę powiedzieć, że praca Eryka i dziewczyn i absolutnie temu zaprzecza. To znaczy da się to osiągnąć i da się to osiągnąć techniką i też bardzo rzetelnymi informacjami tego, w jaki sposób uruchomić swoje ciało i jak to ciało wchodzi w jakiś rodzaj takiej wytwarzania jakby tego potencjału szaleństwa, czy tego szaleństwa właśnie. Więc to przez ćwiczenia jakby fizyczne, bez obciążenia głowy jesteśmy w stanie osiągnąć spektakularne efekty.
No, jak mi się to podoba. Nie, że jestem wrogiem psychologii w teatrze, ale uważam, że Czechow i Stanisławski zrobili dla teatru dużo dobrego, ale też dużo złego. I może tu postawmy kropkę, do rozmowy zaraz wrócimy. Daria Kubisiak, dramaturgia, Paweł Łyskawa, koordynacja i produkcja, Eryk Makochon, koncepcja, reżyseria, scenografia i choreografia. Współtwórcy przedstawienia zatytułowanego Szekspirie, nagrodzonego w tym roku nagrodą imienia Stanisława Wyspiańskiego. Kontynuujemy rozmowę o tym spektaklu. Będzie on prezentowany już wkrótce, no za jakiś czas, we wrześniu, w ramach tegorocznego festiwalu Roller Coaster. To jest także wydarzenie organizowane w Krakowie przez Krakowski Teatr Tańca i Krikotekę, która jest współorganizatorem Roller Coastera. O tym, jaki jest tegoroczny temat wiodący tego przedstawienia, jak Szekspirie wpisują się w kontekst tegorocznego festiwalu, już za moment opowiedzą Państwu twórcy spektaklu, czyli Paweł Łyskawa i Eryk Makochon w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura.
O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Część z nich miała przypisane idiomy, hasła, które przyświecały programowości prezentowanych spektakli czy innych elementów programu. I ta też ma takie założenie. W tym roku realizujemy hasło Przestrzeń.
To hasło trochę tak przytłacza, bo właściwie przestrzeń to wszystko.
Tak, zdecydowanie tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o tańcu i wydarzeniach performatywnych. Rzeczywiście przestrzeń funkcjonować może na tysiące sposobów i na te tysiące sposobów już w sztuce funkcjonowała, więc naszym punktem wyjścia, naszym jako kuratorów, jest nie pokazanie rozmaitych form, w jakich przestrzeń może zostać wykorzystana przez twórców, w jakich może zafunkcjonować, ale przyjrzenie się spektaklom, które zaprosiliśmy właśnie pod kątem przestrzeni. Towarzyszy nam takie zastanowienie, w jaki sposób przestrzeń może tworzyć tkankę choreograficzną, w jaki sposób choreografia wpływa na przestrzeń. I przestrzeń rozumiemy też w takim wąskim znaczeniu, jak i znacznie szerszym. Też przypatrujemy się, w jaki sposób budujemy przestrzeń naszych ciał, w jaki sposób ciało wchodzi w relację z przestrzenią, w jaki sposób ciało wchodzi w relację z innym ciałem, właśnie wpływając na przestrzeń.
Jak bardzo na pracę choreografa, tancerza wpływa kontekst zastanego miejsca? Bo wydawałoby się, że no tak konceptualna sztuka mogłaby się rozgrywać gdziekolwiek.
Pierwsza perspektywa, na którą należy spojrzeć w perspektywie tańca w ogóle, to to, że przestrzeń uznana przez Rudolfa Labana jako jeden z faktorów tańca jest po prostu jego nierozłączną składową. Obok czasu, przepływu, ciężaru, to właśnie przestrzeń charakteryzuje to, co określamy jako taniec. Natomiast to, o co pytasz, czyli site specific, czyli osadzanie artefaktu artystycznego w konkretnej lokalizacji, to jest proces, który albo tematyzuje to, co zaplanował choreograf poprzez właśnie nadanie mu dodatkowych kontekstów tego, jaka otacza go architektura, czy sytuuje to w przestrzeni stricte teatralnej, czy może w przestrzeni natury, ale też przestrzeń w pewien sposób ergonomiczny wpływa na to, w jaki sposób może się poruszać tancerz. Czy wykorzystuje tą przestrzeń, czy korzysta z obszarów, jakie daje mu jego tak zwana kinesfera, czyli obszar, w jakim sięga, czy też w jaki sposób go limituje, a może inspiruje do wykraczania poza swoje zakresy ruchowe, czy też zmusza do minimalizmu ruchowego. Te wszystkie zależności po prostu wpływają w bezpośredni sposób na dramaturgię spektakli czy form tanecznych.
Pamiętacie jedną z naszych ostatnich rozmów o twoim przedstawieniu, tutaj spoglądam na Pawła, w roli małego księcia. I cała była rozmowa o tym, co daje kontekst rynku i tak dalej. Mi się wydawało, że to jest coś okropnego. Okropnego, trudnego, dekoncentrującego, a pamiętam twoje odpowiedzi, ciebie to bardzo cieszyło i było jakimś takim specjalnym wyzwaniem. I no, jeśli jesteśmy w tym momencie i teoretyzujemy w tym momencie, to w zasadzie można powiedzieć, że przestrzeń może spowodować zupełnie inny spektakl dla tego samego konceptu.
Zdecydowanie tak. No, rzeczywiście to ma swoje plusy i minusy, bo czasem przestrzeń może stać się wyzwaniem. Czasami może wystymulować zupełnie nowe rozwiązania. Rzeczywiście myśląc o spektaklu, my jako twórcy, tworząc go, oczywiście podejmujemy szereg decyzji, które też są w jakimś stopniu nieodwracalne. To znaczy warunkują w przyszłości przestrzeń, w jakiej ten spektakl może być pokazywany. Natomiast też w naszej historii, w historii naszego teatru mamy spektakle, takim spektaklem był na przykład Nesting Idana Coena, który z natury był spektaklem drogi i pokazywany był w przeróżnych przestrzeniach. Każda przestrzeń dodawała jakąś nową jakość temu spektaklowi. Jest takie jedno wykonanie tego spektaklu, które bardzo mocno utkwiło nam w pamięci. W Fabryce Porcelany w Katowicach, która była wtedy na etapie rewitalizacji i rzeczywiście w takim anturażu budowy, takim postindustrialnym, my rzeczywiście ten nasz spektakl pokazaliśmy, który zresztą dotyczył osiedlania się, zasiedlania nowych przestrzeni, budowania wicia gniazda, budowania domów w nowych miejscach i to zyskało zupełnie inny wymiar, ten spektakl. Rzeczywiście te warunki realizacyjne były bardzo trudne, no bo można sobie wyobrazić, że warunki budowy nie sprzyjają takiej idealnej realizacji, więc spotkaliśmy się z szeregiem problemów, ale ostatecznie spektakl naprawdę był czymś niezwykłym, myślę, że dla widzów, jak i dla artystów. Więc ta przestrzeń, my cały czas z nią flirtujemy, podejmujemy jakiś dialog. Rzeczywiście w pracy choreografa to jest coś, co jest zawsze obecne, coś, co wymaga właśnie podjęcia określonych decyzji, poszukiwań i może być też nieustannie jakby weryfikowane, uaktualniane. I o tym właściwie też mówimy w tym naszym tegorocznym programie. O tym będziemy rozmawiać z artystami w rozmowach pospektaklowych i to chcielibyśmy też też na to chcielibyśmy uwrażliwić widzów.
Ja chciałem to dodać, że przestrzeń my możemy postrzegać jakby w dwóch skalach, to znaczy w tej metaskali, tak jak właśnie o tym mówimy w tej chwili, czyli lokacji, tak. Poszerzenia, ale tancerz myśli też o przestrzeni w kategoriach przestrzeni ciała. Mhm. To już jest bardziej intymny proces, który mówi
właściwie
o tym.
Właściwie dla was ważniejszy, prawda?
Na etapie twórczym na pewno bardzo istotny, bo to on decyduje o decyzjach stricte ruchowych, o tym, w jaki sposób przebiega ruch, w jaki sposób przebiega proces komunikacji wewnętrznej tancerza z jego ciałem, chociaż ja takiej dychotomii bardzo nie lubię, tancerz i jego ciało. Uważam, że to jest jedność. Ale ten proces budowania przestrzeni wewnętrznej, czyli to, w jaki sposób przebiega impuls ruchowy w małych odcinkach naszego ciała, w jaki sposób on z ciała wychodzi albo wchodzi w ciało, w jaki sposób dzielimy ten obszar na to, co przyjmujemy i to, co kreujemy, to wszystko są zagadnienia przestrzeni twórczej, w której tancerz, w której realiach tancerz się znajduje. I to są też te perspektywy, które nas w programie interesują. W jaki sposób przestrzeń definiuje tancerza, w jaki sposób tancerz flirtuje z przestrzenią, ale już nie tą w metaskali, tylko tą wewnętrzną, także tą przestrzenią psychologiczną, bo mamy spektakle, które mówią o postpandemiczne, które mówią o tym procesie wychodzenia z izolacji, gdzie przestrzeń ograniczała tancerza, a potem on przenosił swoje doświadczenie do przestrzeni już tej w skali meta i co z tego powstawało. Takie przykłady mamy. Mamy przykłady, w których mówimy o intymności relacji, dotyku, ale umiejscowione w przestrzeni publicznej, czyli jak intymność i oglądanie intymności zostaje zweryfikowane przez widza, który może być przypadkowym przechodniem, przypadkowym uczestnikiem tego zdarzenia i co wtedy oznacza intymność. Także tą przestrzeń poszerzamy bardzo do wielu aspektów, nie tylko czysto fizycznych w rozumieniu fizycznym trójwymiarowości, ale także w rozumieniu wielowymiarowości przestrzeni wewnętrznej performera.
To może ja zaproponuję tutaj nieśmiało spektakl, którego autorem jest właśnie Eryk i z tej perspektywy twórczej myślę, że też będzie ciekawe, jeśli nam opowie o tym, w jaki sposób przestrzeń ciała, czy w tym przypadku przestrzeń ciał, była narzędziem choreograficznym. Też ja jeszcze poszerzę ten kontekst o inspirację. Inspiracją do spektaklu Szekspirie Krakowskiego Teatru Tańca.
Uprzedziłeś mnie, bo chciałam o tym mówić. Eryku, serdeczne gratulacje. To jest naprawdę znakomita rzecz i wspaniale, że działa tak repertuarowo i że możemy do tego wracać w Krakowie. To też jest ważne.
Bardzo miło mi to słyszeć.
No, ale to zaraz wejdziemy w szczegóły.
Inspiracją do spektaklu były prace Anety Grzeszykowskiej, która jest artystką wizualną, docenianą, rozpoznawalną laureatką paszportów polityki, która również w dość specyficzny sposób pracuje z ciałem. Do cyklu swoich prac wideo zaprosiła zresztą tancerki i to był punkt wyjścia w pracy Eryka nad spektaklem ruchowym. Dlatego wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy przykład, jak te drogi, jak te procesy tutaj przebiegały.
Tak.
Ja tylko dopowiem, że Anetę Grzeszkowską zaprosiliśmy do programu Roller Coaster i będziemy ze sobą w pewnym sensie dzielić przestrzeń, dlatego że wystawa właśnie ta, która stała się inspiracją do Szekspiri, będzie elementem Roller Coastera. Zobaczymy, czy prace Anety Grzeszykowskiej i to właśnie te, które służyły mi bardzo mocno w inspiracji nad poszukiwaniami ruchowymi do Szekspiri. A Szekspirie to spektakl Krakowskiego Teatru Tańca. Trochę mi niezręcznie jako kuratorowi i twórcy jednocześnie tutaj zajmować stanowisko, ale na wyraźną prośbę czuję się wywołany.
Nie, ale to było absolutnie w scenariuszu, bo przyznam się, że nawet nie wiedziałam, że będziecie ten spektakl grać, a chciałam o tym porozmawiać, bo to jest właśnie dla mnie przykład takiego pracy z wnętrzem w przestrzeni, tylko no, myślę, że z perspektywy jednak twojej wiedzy też i umiejętności nazwania rzeczy po imieniu, to pytanie jest na miejscu jak najbardziej.
Ten spektakl z dwóch perspektyw ma znaczenie dla nas właśnie w kontekście przestrzeni. Po pierwsze, dlatego że pewnym założeniem, z którego startowała dramaturszka spektaklu, Daria Kubisiak, było przyjrzenie się przestrzeniom historycznym, w których losy trzech bohaterek, Julii, Ofelii i Lady Macbeth się działy. W jaki sposób ta przestrzeń mogła weryfikować ich obecność, ergonomię ich działania, czy ich fizyczność. I to był bardzo ciekawy punkt analizy takiej przygotowującej nas do prac nad spektaklem. To znaczy Daria Kubisiak przygotowała cały konspekt tej pracy właśnie z perspektywy przestrzeni. W jaki sposób zimne mury, zimne przestrzenie albo ciepły klimat mogą wpływać na budowanie postaci, czy w jaki sposób ją kształtować. Nawet jeśli to postać w efekcie wytworzona w umyśle przecież jednego mężczyzny.
Zaczynasz biczować.
Siebie biczować.
Tak, tak, właśnie. Samo biczować. No, no nie, nie zgadzam się.
Ale druga perspektywa, ta, z której ja startowałem, to na ile ciało i jego architektoniczność, a także jego defragmentacja i zabawa ciała z przestrzenią mogą być metaforą szaleństwa, obłędu, w jaki sposób mogą być reprezentatywne także dla pewnym procesom emancypacji bohaterek, w jaki sposób szaleństwo może je wyzwalać. I w Szekspiriach pracujemy bardzo mocno z dwoma obiektami architektonicznymi, przestrzennymi, scenografią, której jestem też autorem. Nie mogę tutaj za wiele Państwu zdradzić, ale scenografią, która właśnie pracuje w taki sposób, że ciała performerek poddawane są defragmentacji, bezpiecznej i odwracalnej, tak, tak. Niemniej jednak defragmentacji, i to właśnie w tym obszarze zawiera się szaleństwo cytowanych postaci.
Fajnie to brzmi i być może Państwo sobie wyobrażają jakieś takie sceny, fabularne sceny z dramatu, ale to jest zupełnie coś innego. Niemniej, no, myślę, że możemy nazwać rzecz po imieniu. Pewne inspiracje architekturą historyczną w scenografii są, prawda?
Tak, oczywiście.
One trochę definiują przestrzeń tych działań, właśnie to słowo. No niemniej to nie jest jednak hollywoodzkie wyobrażenie właśnie Lady Macbeth i jej zamku.
Trochę na to liczyliśmy.
Tak, tak, i rzeczywiście to jest świetny przykład pokazujący, jak takie bardzo proste i syntetyczne formy scenografii mogą całkowicie zmienić przestrzeń ciała. I właściwie stać się tematem spektaklu, jednym z tematów.
Tak, właściwie to zastanawiamy się, na ile przestrzeń albo bryła, albo architektura...
Bryła jest nawet lepszym słowem tutaj.
Mogą stać się partnerem, ale mogą być także autorem czułości, a może właśnie obsesji, czy mogą być, mogą wpływać, czy w jakiś sposób kształtować obecność fizycznej postaci. Także ta scenografia, no, jej multifunkcjonalność to jest główne założenie spektaklu. To znaczy ona jest momentami kostiumem, momentami jest rzeczywiście przestrzenią, wnętrzem, zewnętrzem, partnerem, symbolizuje postaci, inne postaci, czy nawet elementy dialogu. Także ta relacja z bryłą, z przestrzenią pozytywną, przestrzenią negatywną tak zwaną, czyli negatywem przestrzeni, no to jest takie bardzo intrygujące mnie myślenie architektoniczne o spektaklach teatru tańca. Ta architektoniczność zresztą przypisywana mi jest od jakiegoś czasu i to był taki spektakl, który świadomie bardzo chciałem się do niej odnieść.
To jeszcze powiedzmy o świetnych performerkach, dziewczynach, które ten spektakl, twoją ideę realizują na scenie.
Tak, to tancerki związane z Krakowskim Teatrem Tańca, Agnieszka Bednarz-Tyran i Elizaweta Treszonok.
Bardzo ważna jest również muzyka. Piotr Peszat, twórca muzyki, i Daria Kubisiak, dramaturżka, którzy z nami współpracowali, a Grzegorz Mart, twórca wizualizacji multimedialnych, które również w spektaklu mają miejsce.
A dzisiaj w magazynie O Teatrze Bez Przerwy, o laureatkach i laureatach Nagrody Teatralnej imienia Stanisława Wyspiańskiego. Przypominam, jedną z tych nagród otrzymuje spektakl zatytułowany Szekspirie w reżyserii Eryka Makochona, a spektakl został przygotowany przez Krakowski Teatr Tańca. Były także inne tegoroczne nagrody imienia Stanisława Wyspiańskiego, dwie nagrody specjalne. Otrzymali ją aktorzy występujący w spektaklu Pewnego Długiego Dnia w reżyserii Luka Persewala, prezentowanego na scenie Narodowego Starego Teatru. Ci aktorzy to wspaniała Małgorzata Zawadzka oraz Roman Gancarczyk. Kapituła Nagrody imienia Stanisława Wyspiańskiego przyznała także w tym roku nagrodę honorową dla pani profesor Doroty Segdy. Jej kandydaturę zgłosiła Rada Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Rada podkreśliła zasługi Doroty Segdy jako rektorki Akademii przez dwie kadencje, a przede wszystkim zasługi w zakresie reformy uczelni oraz działań będących reakcją na ruch MeToo. Jak najbardziej popieramy i gratulujemy.